Wracamy do rozmowy z siostrami kapucynkami, z siostrą Moniką i z siostrą Małgorzatą, które dzisiaj opowiadają o tym, jak wygląda powstawanie, budowa domu dla dzieciaków w Wąwolnicy, ale też jak wygląda na co dzień opieka nad dziećmi, które siostry kapucynki, nie tylko w Lublinie, ale także w innych zgromadzeniach mają pod opieką, ponieważ tak jak siostra Gosia powiedziała w tej naszej rozmowie, to jest charyzmat waszego zgromadzenia, opieka nad dziećmi i tworzenie domów dziecka. Wiemy już, jak wygląda taki dzień z życia sióstr kapucynek, które opiekują się głównie dziewczynkami, bo to też przypominamy, że w waszych zgromadzeniach przede wszystkim macie pod opieką dziewczynki, chłopców tylko do 4 roku życia. Co jest w tej posłudze największym wyzwaniem? Co jest najtrudniejsze w zapewnieniu odpowiedniej opieki dzieciom?
To jest trochę trudne pytanie, nawet nie trochę, bardzo trudne pytanie, jeśli chodzi o to, co jest najtrudniejsze. Dlatego, że każde z dzieci jest zupełnie inną historią. Każde z dzieci trafia do nas, tak jak już wspomniałam wcześniej, z ogromnym bagażem już przeżytej historii, bez względu na to, ile ma lat. I myślę sobie, że największym wyzwaniem dla nas jest dać im poczuć, że naprawdę są kochane, nauczyć je albo pokazać, że też potrafią kochać, że potrafią, to może taki za trudny, bo to nie jest ich język, ale że potrafią budować relacje, że mogą się poczuć bezpieczne w tych relacjach, że mają swoją wartość, że nie muszą walczyć o miłość, nie muszą na tę miłość zasługiwać, tylko mogą być kochane dlatego, że po prostu są. I myślę, że to jest takie wyzwanie dla nas, największe. No i nasz cel, myślę, że to jest nasz cel. Może nie zawsze się też to udaje w 100%, bo to też zależy, z jakimi doświadczeniami dziecko przychodzi, z jakimi historiami, co przeżyło, jak przeżyło, ale doświadczenie takie przez lata i dzisiaj takie trochę, myślę też, no świadectwo życia dziewczyn, które już się usamodzielniły, które wyszły od nas, pokazuje, że w jakimś stopniu to się udaje, że w jakimś stopniu to jest możliwe. I że naprawdę można odzyskać godność i wartość swoją i poczuć się człowiekiem, poczuć się kochanym, poczuć się naprawdę ważnym.
Tak jak wspominałyście, nie jesteście w stanie i nie próbujecie zastępować waszym podobiecznym rodziców, ale przez to, że opiekujecie się nimi, wchodzicie w rolę wychowawców. I w rolę nie tylko opiekunów, którzy mają zapewnić dach nad głową, jedzenie i dopilnować to, żeby dzieci zdobyły edukację i zająć się znalezieniem docelowego domu. No ale przez ten czas, kiedy dzieci z wami mieszkają, też musicie brać odpowiedzialność za ich wychowanie. Zwłaszcza, że są to, tak, do czego tutaj dążę, są to przede wszystkim dziewczynki, dziewczyny, nastolatki, które często mieszkają z wami, aż osiągną pełnoletność. Jak w takim razie wygląda też tworzenie relacji z młodymi dziewczynami? Czy dużym wyzwaniem jest też na przykład rozmawianie o kobiecości? Czy dużym wyzwaniem jest mierzenie się z ich kompleksami, z ich problemami, które przeżywają, troskę o to, żeby rozwijały się jako młode dziewczyny, młode kobiety prawidłowo? Jak to wygląda od kuchni? Czy to jest dla was duże wyzwanie?
to znowu trochę wygląda tak jak w domu. Rzeczywiście inaczej to wygląda u tych młodszych dziewczynek, tak? W przedszkole, podstawówka, choć tam się już to wszystko zaczyna. Nasze dziewczyny też przeżywają swoje pierwsze miłości, zakochania. A my przede wszystkim chyba staramy się słuchać i obserwować najpierw to wszystko, co się w nich dzieje i jak to się dzieje, bo to bardzo ładnie można zaobserwować, jakich jest mało i rzeczywiście mamy takie relacje też wzajemnego zaufania, bycia ze sobą, to wtedy bardzo dobrze to widać wszystko, co się dzieje. To wszystko, co jest dobre i to wszystko, co zaczyna się jakimś niepokojem, wszystkie ich bunty, tak? Czasami muszą tupnąć nogą, chcieć postawić na swoim i stawiają czasami na swoim, tak? I pokazać ich charakter. To wszystko się odbywa u nas, tak jak w normalnym domu. My też staramy się z nimi i to są w ogóle fantastyczne tematy, te, które dotyczą kobiecości, wyglądu, zachowania. No oczywiście jak tu wierzyć, jeśli chodzi o wygląd i o modę i tak dalej, siostrom zakonnym, tak? Które chodzą w habitach, które chodzą ciągle w welonie i co one mogą wiedzieć na temat fryzur, na temat strojów. Otóż okazuje się, że nasze siostry rzeczywiście wiedzą sporo. A to dlatego, że mają też dostęp oczywiście do mediów, do gazet, do innych rzeczy, więc i nie są, no brzydko mówiąc, jakimiś kobietami z kosmosu, tylko generalnie ze świata, z życia, więc same pamiętają też różne sytuacje w swoim życiu i swoje problemy i to swoje dorastanie i tego poszukiwania, tak, to poszukiwanie tego, żeby być piękną, żeby się podobać wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że z nimi rozmawiamy na te tematy, mało tego, że jak osiągają odpowiedni wiek, czyli nie to, że chodzą do trzeciej albo do czwartej klasy podstawówki, no jednak są jakieś takie granice, no to pozwalamy też, tak, na farbowanie włosów, na makijaż jakiś lekki i tak dalej, i tak dalej. I też myślę, że taką dobrą rzeczą jest to, że my też mamy zaprzyjaźnionych sporo takich rodzin, które nas wspierają i tam rzeczywiście są na przykład kobiety, tak, no nie mogę powiedzieć, że wolontariuszki, bo one nie są zatrudnione jako wolontariuszki, ale kobiety, które po prostu na co dzień do nas przychodzą, do których też nasze dziewczyny mają zaufanie i potrafią im pokazać, jak się umalować, jak się uczesać, jak się ubrać. Bardzo często też z nimi rozmawiają na te tematy, więc myślę, że to jest dla nich bardzo ważne i takie potrzebne, tak, że nawet gdyby ktoś przyszedł z zewnątrz, to by wiele z tego skorzystał, bo może na co dzień nie ma kontaktu z takimi osobami. Natomiast my staramy się, żeby one miały po prostu ten kontakt i żeby też potrafiły zaczerpnąć od innych. I tak jak mówię, to są osoby, które no, są nam znane i też są takimi osobami pewnymi dla nas w sensie takim, że nie będą ich wprowadzać w jakieś tam, nie wiem, rzeczy niepotrzebne, które będą dla nich bolesne, które będą dla nich raniące, tylko wręcz przeciwnie, poprowadzą ich taką drogą, którą gdzieś tam te osoby same doświadczyły, przeżyły, przeszły, potrafią, to potrafi być też ich zawód, tak, na przykład jakaś kosmetyczka, fryzjerka i tak dalej, i tak dalej. Także też nasze starsze dziewczyny, które się już usamodzielniły, na przykład są fryzjerkami i też czasami na przykład przychodzą robić fryzury tutaj tym młodszym. Także myślę, że to się wszystko ze sobą jakoś tak naprawdę dobrze łączy i wychodzą z tego dobre rzeczy i piękne dziewczyny.
Ja jeszcze tak dodam, jak słucham tak Gosi, jak taki obserwator, bo ja nigdy jeszcze nie posługiwałam w domu dla dzieci jako wychowawca. Mieszkałam tutaj w Lublinie w czasie formacji i potem też przez rok, więc przyglądałam się też temu, jak to wygląda i dla mnie często te dziewczyny właśnie przechodzą taką metamorfozę, że jak przychodzą do nas, to są często też w nowej sytuacji bardzo trudnej, tak jak też Gosia mówiła, bardzo, bardzo obciążone takim bagażem swoim doświadczeń, ale widzę jak z czasem, kiedy też to, że siostry pokazują im właśnie to, że są kochane, to jest ta jedna rzecz i to dla mnie idzie bardzo w parze, one zaczynają też w sobie dostrzegać to piękno, więc przychodzą często takie wystraszone, z jakimiś zaniedbane, takie niewierzące w to, że mogą być piękne, a po czasie to też bardzo widać, jak się nie mieszka tu, a przyjeżdża pół roku później, wychodzi piękna blondynka z świetnie dobranymi ubraniami i takim makijażem odpowiednim do jej wieku i do jej urody. I też widać jej podejście do siebie, że to się po prostu z czasem zmienia też. Takie piękno wewnętrzne, które widać też na zewnątrz.
Ale jak już rozmawiamy o tym takim czasie, też myślę, rozwoju tych dziewczyn, dojrzewaniu, tych buntach, o których wcześniej mówiłam, bo to nie jest tylko tak, że jest u nas słodko, pięknie i w ogóle super i nie ma żadnych problemów, bo to jest nieprawda, to życie takie nie jest po prostu. Pamiętam też dziewczynę taką, która w pewnym momencie zaczęła nam regularnie zwiewać w domu, ale zwiewać w ten sposób, że po prostu po lekcjach nie przychodziła, a wracała bardzo gdzieś tam późno. Nie było wiadomo, gdzie ona chodzi, zresztą każde takie zniknięcie jej, ponieważ była niepełnoletnia, trzeba było zgłaszać. To oczywiście były całe procedury na tej policji, tam trzeba było swoje odsiedzieć, wypełnić mnóstwo papierów i tak dalej, potem wracałeś, no ona raptem się pojawiała, wracała, więc trzeba było znowu z nią jechać, tak, na policję i znowu odkręcać to wszystko, te wszystkie dokumenty, wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy to się zaczęło zdarzać już bardzo często, tak, no to w pewnym momencie któraś siostra tam mówiła mi, słuchaj, ale dlaczego ty to właściwie robisz? No bo po nic konkretnego tak naprawdę nie uciekasz. Wracasz za każdym razem. O co chodzi? A ona nam wtedy powiedziała, no widzi siostra, gdyby mnie siostra kochała, to by mnie siostra szukała. I myślę, że to też jest takie wyjaśnienie, jak sobie radzi, tak? Z tym swoim buntem, z kryzysem, z poczuciem takiej małej wartości, tak, że ona nie wie, że jest kochana, tak, że chce być kochana. Każdy pokaże to trochę inaczej. Ona pokazywała to w taki sposób, tak, no ale jak już to wypowiedziała, też można było na to zareagować i rzeczywiście jakoś to ustawić, tak, odpowiednio. Ale to są przeróżne sytuacje, przeróżne, które myślę, że zdarzają się po prostu normalnie, tak jak w domu.
A jeśli chodzi o kwestię formacji duchowej, jak to wygląda w waszych zgromadzeniach i w waszych domach? Czy też formacja duchowa, formacja katolicka, z racji tego, że jesteście siostrami zgromadzenia, osobami konsekrowanymi, czy to też jest element obowiązkowy opieki nad dziećmi, czy to jest po prostu bardziej naturalne? Jak to wygląda właśnie w takich domach tego typu jak wasz, czyli prowadzony przez zgromadzenie?
My jesteśmy placówką oczywiście, która z góry ma ustalone, że jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona właśnie przez siostry zakonne, przez siostry kapucynki Najświętszego Serca Jezusa i siłą rzeczy my reprezentujemy takie wartości, wartości chrześcijańskie. Więc nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, przymusowego klęczenia, tak, na grochu czy zmuszania do jakichś praktyk religijnych dzieci. Absolutnie nie. Myślę, że bardziej odbywa się to przez ich obserwacje, tak, od najmłodszych lat. Sióstr, które no, przed każdym posiłkiem wiadomo, że się modlimy, tak, że jest wieczorna modlitwa ich, ale indywidualna z daną siostrą przed snem, tak, która im też życzy dobrych snów i gdzieś tam je błogosławi na noc czy po wstaniu. Także myślę, że one po prostu to widzą. Oczywiście, że chodzą z nami normalnie w niedzielę do kościoła, tak jak każdy chrześcijanin, każda osoba ochrzczona powinna, więc one chodzą. Czy jaki będzie ich wybór kiedyś, no to tutaj ich absolutnie nie przymusimy, ani nie możemy ich przymuszać. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu żyć tak, żeby wiedziały, jak żyją chrześcijanie, tak? I jak żyje katolik w swoim domu. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą możemy zrobić i oczywiście, że podprowadzamy je i chodzą na katechezy i przyjmują sakramenty, komunię, pierwszą komunię świętą, bierzmowanie. Potem najczęściej chcą także, jak zawierają związek małżeński, chcą, by to był związek małżeński zawarty w kościele, tak, by to był sakrament. W związku z tym no to są rzeczy też, które one już jakby biorą same później, ale też same decydują. Tak? Są takie dziewczyny, które pewno kiedy wyszły od nas, to rzadko się pojawiają gdzieś tam w kościele. Ja nie mogę powiedzieć, że każda z nich jest taką gorliwą katoliczką potem, tak? Bo to zresztą no, nie taki jest nasz zamysł. Tak? Potem zupełnie ich wybór, ale bardzo nam też życie pokazuje i to wszystko, co się dzieje, że mają pewne wartości, do których chcą wracać, do których wracają i które mają, no tak, u podstaw, tak? U podstaw u nas, w sensie takim, że obserwowały, widziały, uczestniczyły w życiu religijnym, co dalej z tym robią, to jest ich wybór, ale bardzo często wracają i normalnie są też w kościele i są osobami wierzącymi. Natomiast tak jak mówię, nie ma też jakiegoś przymuszania, tak? To jest po prostu nasze codzienne życie i taki, jaki będzie w przyszłości ich wybór, to zależy od nich jak najbardziej.
Na koniec naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie do Was, do każdej z Was z osobna. To samo pytanie. Co jest dla Was najważniejsze w tej posłudze opieki nad dziećmi? Tak, każda z Was, co jakby zabieracie, jaką cząstkę zabieracie z tej posługi dla siebie? Czego się do tej pory może nauczyłyście? I od dzieci, z którymi miałyście do czynienia, co jest dla Was najważniejsze?
Nie wiem, czy to jest najważniejsze, ale mam przynajmniej dwie, trzy takie rzeczy, które są rzeczywiście dla mnie bardzo istotne, albo może bardziej takie, których się nauczyłam przez ten czas bycia u nas w zgromadzeniu, w naszej wspólnocie z dziećmi, które się też zmieniają, bo to nie są ciągle te same dzieci, tylko one co jakiś tam czas się jednak zmieniają, usamodzielniają. Ale to jest po pierwsze patrzenie, jak niesamowicie Pan Bóg działa w naszej codzienności, jak dokonuje się cud naprawdę miłości każdego dnia. Ja wiem, że to brzmi może bardzo tak patetycznie, ale kiedy widzę, jak zmieniają się dzieci, które u nas przychodzą, tak? Jak jest dziewczynka, która przychodzi, nie umie płakać, nie umie się śmiać, nie reaguje na żadne zwykłe takie, wydawałoby się, ludzkie odruchy i po pewnym czasie ona staje się dzieckiem, które potrafi się śmiać, potrafi płakać, której normalnie widać jej duże oczy przepiękne, która jest szczęśliwa, która biega, która no naprawdę śmieje się w głos, to uważam, że to jest cud. Po prostu to jest taki cud miłości, którego możemy doświadczać. Taki cud, który się dzieje przez to, że jest relacja, że jest ktoś bliski, ktoś jeden, ktoś, kto wysłucha, zrozumie, pogłaszcze po głowie, przytuli, do którego potrafi przyjść, jak się przewróci i brzydko mówiąc z nosa leci i płacze na całego, ale potrafi przyjść, się przytulić i powiedzieć, że boli i ma do kogo przyjść, to jest to ten pierwszy cud taki, który można tutaj zobaczyć każdego dnia, bo to nie jest jeden, który się tutaj dzieje. Po drugie, myślę sobie, że też dzieci uczą nas bardzo mocno takiej bezinteresownej miłości. Bezinteresownej, takiej, na którą nie trzeba zasługiwać w żaden sposób. I to jest coś, czego może trudno jest w dzisiejszym świecie naprawdę doświadczyć, a z tymi dziećmi możemy tego tutaj doświadczać i doświadczamy. Na pewno się będę powtarzała, ale miłość, miłość i jeszcze raz miłość to jest coś, co chyba nie ma ważniejszej rzeczy w życiu. Nie ma ważniejszej rzeczy i chyba życie jest po to, żeby kochać, żeby być kochanym, żeby czuć się szczęśliwym, po to, żeśmy się wszyscy urodzili i do tego wszyscy zmierzamy. Także to jest chyba coś, co jest najważniejsze.
Ja tak najchętniej to bym się podpisała pod wszystkim, co Gosia powiedziała. No bo rzeczywiście to jest niesamowite być świadkiem tego, co się wydarza, też patrząc na ten rozwój dzieci, na to, jak ich się życie zmienia. Dla mnie też takim ważnym chyba elementem, tym, co wciąż odkrywam na nowo, to jest właśnie nasz charyzmat, czyli to czerpanie miłości miłosiernej i niesienia ją najbardziej potrzebującym. I to są dwa takie aspekty, które gdzieś ciągle mi towarzyszą, że żeby dać tą miłość, ja muszę czerpać, więc sama też muszę się napełniać. I to jest też moja relacja z Jezusem i ten mój czas poświęcony na modlitwę, ale też myślę, że relacja siostrzana między nami też, że nasze dzieci, które do nas przychodzą, też uczą się tych relacji i więzi, patrząc na nasze relacje i ja gdzieś mocno tego doświadczam, że bardzo to jest dla mnie ważne i potrzebne, żeby mieć relacje, żeby być blisko z siostrami, żeby ja też mam, jak mi jest źle i boli, to też mam gdzie pójść, do kogo i się wypłakać. No i myślę, że to jest takie też dla mnie ważne, że one to widzą i też uczą się tego. A my też, nic już nie,
uczymy się nawzajem po prostu.
Tak, tak.
Dziękuję Wam bardzo za tę opowieść, za to, że podzieliłyście się swoim doświadczeniem i za to, że zechciałyście opowiedzieć naszym słuchaczom też, jak wygląda Wasze życie od kuchni. Przybliżyłyście trochę to, jak wygląda Wasza posługa w opiece nad dziećmi. No i oczywiście dziękuję bardzo za tak szczegółowe i tak radosne, pełne pasji opowiadanie o tym, jak powstaje dom dla dzieciaków w Wąwolnicy. Przypominamy, że to był główny cel dla dzisiejszej rozmowy i punkt wyjścia naszej rozmowy. Opowiedzenie o tym, jak wygląda, jak buduje się taki dom, w jaki sposób gromadzi się środki i jak zachęca się innych do tego, żeby w takie działanie się włączyć. Myślę, że po tych 2 godzinach naszej dzisiejszej audycji nikt już nie ma wątpliwości, że ten dom powstaje z potrzeby serca i nikt tutaj nie czuł się przymuszony do pomagania i do wspierania waszego dzieła. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, to jeszcze raz przypominamy, albo na Facebooku pod hasłem Dom dla Dzieciaków. Zachęcam bardzo mocno osobiście do śledzenia tego fanpage'a. Nawet chociażby po to, żeby po prostu dostarczać sobie codziennej dawki miłych, przyjemnych, radosnych treści. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć, to także tam znajdzie informacje, także na stronie internetowej domdladzieciaków.pl. A o tym wszystkim opowiedziały mi siostry kapucynki, siostra Monika Gołaś, siostra Małgorzata Stankiewicz. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Dołączam się do pozdrowień i dodaję jeszcze życzenia dobrej nocy, ponieważ na zegarze już za chwilę północ, to oznacza, że pora kończyć dzisiejszą audycję Cisza w Eterze. Iwona Kosior, Piotr Król, bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.